Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przewielebny i kochany ojcze prowincjale, współbracia z zarządu prowincji, wszyscy, cały zarząd prowincji naszej, konsultorzy zwyczajni i nadzwyczajni, wszyscy współbracia w kapłaństwie, w zgromadzeniu, ojcze kustoszu, czcigodny, siostry zakonne, wszyscy, wszyscy tu zgromadzeni, na czele z Madzią, która jest tutaj razem z dzielną mamą, z bohaterską mamą Madzia, wiemy wszyscy, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci, jest tych dzieci modlących się już tysiące, tysiące, 130 tysięcy, tak? Więcej. Madzia nam później powie dokładnie. Jutro to będzie spotkanie bardzo ważne i zapraszamy. Jest ojciec Piotr Detlaff. Przyjechał specjalnie i jest obecny. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, słuchacze Radia Maria zgromadzeni tu w Tuchowie, u tronu cudownego obrazu Matki Najświętszej, obficie rozdającej łaski swym umiłowanym dzieciom i zgromadzeni tutaj dzięki falom eteru i telewizji Trwam. Rodzino Radia Maryja, zatrzymująca się tu w drodze ku następnemu miejscu łask duchowej stolicy naszego narodu i Matki Królowej od wieków danej ku obronie naszego narodu. Tematem, zawołaniem obecnego odpustu w miejscu nam drogim, a szczególnie wiernemu ludowi południowych ziem naszej ojczyzny i wszystkim nam redemptorystom, bo przecież tu sama Matka Najświętsza przygotowywała nas i doprowadziła do kapłaństwa i bycia misjonarzami. Tematem tegorocznego odpustu hasłem są słowa: Kościół niesie Ewangelię nadziei. Popatrzmy własnymi oczyma, a nie ekranami telewizorów, na sytuację świata, w którym przyszło nam żyć i dawać świadectwo Ewangelii. Oczywiście z powodu ograniczenia czasowego popatrzmy tylko na niektóre symptomy mówiące o dzisiejszej rzeczywistości, aby jeszcze bardziej pojąć sens zadanego nam tematu na tegoroczny odpust. Mamy już XXI wiek. O poprzednim powiedział między innymi poeta Roman Brandstetter: XX wiek, Madonno, nie jest złotym wiekiem. To jest zły wiek. I nastąpi koniec pokolenia, które widziało wszystko. Tak, widziało totalitaryzm marksistowski i hitleryzm. I doświadczył ich, tych totalitaryzmów, straszny świat, państwa, narody, miliony. Przegrał nazizm, hitleryzm. A na stolicę Piotrową przyszedł papież, jak sam powiedział, z dalekiego kraju. I po 10 latach jego Bożej posługi umarł bolszewizm wraz z upadkiem muru berlińskiego. Marzeniem obu zwolenników obu totalitaryzmów było stworzenie nowego, socjalistycznego człowieka. Nie powiodło się to mimo policyjnego terroru, obozów koncentracyjnych, gułagów, wieloletniej indoktrynacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Mimo wbijania do głów przekonania o rasie nadludzi, czy wyższości Marksa i Engelsa i wychowywania w nienawiści do innych. Przegrał nazizm. Przegrał komunizm. Z chwilą, gdy potężna budowla wzniesiona na fundamentach kłamstwa zaczęła się rozsypywać, a narody obaliły pomniki najpierw Hitlera, a później Stalina i Lenina, zaś ich nauki bez żalu zostały wyrzucone na śmietnik historii. Ale uwaga! Jednak tam, gdzie rewolucja Lenina przegrała, zwycięstwo odniosła inna rewolucja, zrodzona w latach 60. XX wieku w uniwersyteckich kampusach. Zapuściła ona korzenie w społeczeństwach i objęła wszystkie kraje Zachodu. Ta rewolucja detronizuje naszego Boga, niszczy nasze świątynie, odmienia nasze poglądy, przyciąga młodych. Doświadczamy tego, o czym pisze Patrick Buchanan w książce Śmierć Zachodu. Cywilizacja, kultura, wiara i porządek moralny wyrastające z wiary w Boga Jezusa Chrystusa odchodzą, a na ich miejsce przychodzą antycywilizacja, antykultura, niewiara i demoralizacja. I tak już nie tylko Zachód umiera. Zachodnia cywilizacja nie stanęła w obliczu tak potężnego zagrożenia od czasów czarnej śmierci, dżumy, która w XIV wieku zabiła 1/3 mieszkańców Europy. Obecnie w krajach europejskich więcej jest pogrzebów niż narodzin, więcej trumien niż kołysek. W powszechnym marszu Zachodu ku śmierci reprezentowane są także wszystkie wyznania chrześcijańskie: katolicyzm, protestantyzm, prawosławie. Wśród 47 narodów Europy tylko jeden, muzułmańska Albania, miał w roku 2000 przyrost naturalny wystarczający do utrzymania narodu przy życiu przez czas nieokreślony. Europa, a w tym i Polska, umiera, a prognozy są ponure. Do 2050 roku świat będzie miał 9 miliardów ludzi. Ale wzrost o 3 miliardy ludności nastąpi wyłącznie w Azji, Afryce i w Ameryce Łacińskiej. W roku 2000 Europa miała 728 milionów mieszkańców. Do 2050 roku liczba ta spadnie gwałtownie do 600 milionów, a niektórzy przewidują, że do 556 milionów, a więc będzie o 172 miliony ludzi mniej za 44 lata. Na Zachodzie, jak mówił nasz Ojciec Święty, umiłowany Jan Paweł II, stoimy wobec ekspansji kultury śmierci. Czy więc zachodnią cywilizację czeka taki niechlubny koniec jak imperium Lenina? W czasie, gdy Europa umiera, w trzecim świecie co 15 miesięcy rodzi się 100 milionów ludzi. To tyle, co jeden Meksyk. Jeden nowy Meksyk. W trzecim świecie do 2050 roku powstanie 40 takich nowych Meksyków, a Europa straci więcej niż równowartość dzisiejszej Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Niemiec razem wziętych. W wielu krajach Europy liczba osób starszych przewyższy liczbę dzieci w stosunku 2 do 1. Polskę na dodatek tak jeszcze urządzali, iż od II wojny światowej do teraz wyemigrowało 4 miliony rodaków. W tym niektórzy podają, że od 2004 roku nawet 2 miliony. A w najbliższych latach przewidują niektórzy, że wyemigruje jeszcze 3 miliony. Następstwem oczywiście będzie nie tylko na Zachodzie, ale i w naszej ojczyźnie, przy silnym lobby między innymi towarzystw ubezpieczeniowych, mocna propaganda proeutanazyjna. Propaganda, by zabijać starszych, chorych, nieproduktywnych. I tak jak pisze Tomasz Eliot w Próżnych ludziach, oto kończy się świat. Nie z trzaskiem, lecz ze skomleniem. To są konsekwencje odrzucenia Boga i konsekwencje płytkiej wiary, powierzchownej wiary. Tenże Eliot pisze w 1939 roku: lud bez religii zrozumie w końcu, że nie ma po co żyć. Dlaczego tak się dzieje? Są tutaj obecni fizycznie? Jesteście tu obecni? I obecni dzięki Radiu Maria i Telewizji Trwam ludzie, którzy są, można powiedzieć, w medialnej szkole Matki Najświętszej. Myślę, że właśnie uczniowie z tej szkoły łatwiej zrozumieją, jak to się dzieje. 100 lat temu Gustave Le Bon w swoim klasycznym dziele The Crowd, czyli tłum, między innymi tak pisał: prawdziwym źródłem wstrząsów, które poprzedzają zmiany cywilizacyjne, jest głęboka modyfikacja ludzkich przekonań. Wiekopomne wydarzenia historyczne stanowią naoczny skutek niewidzialnych przemian zachodzących w sposobie ludzkiego myślenia. Nasza epoka, pisze, jest jednym z takich właśnie przełomowych momentów, kiedy w myśleniu ludzkości dokonuje się proces transformacji. Le Bon mówił o swoich czasach, czyli końcu XIX stulecia. To, co napisał, odnosi się bardziej do nas, do naszych czasów. Ta rewolucja kulturowa doprowadziła do głębokiej modyfikacji przekonań, myślenia, wartościowania. Pewien teoretyk marksistowski i filozof z Sardynii pochodzący, Antonio Gramsci, wysunął wniosek, że 2000 lat chrześcijaństwa zabezpieczyło duszę zachodniego człowieka przed przenikaniem marksizmu. Więc zanim Zachód zostanie przezeń zdobyty, trzeba wpierw wyrwać z korzeniami jego wiarę. Ale jak to zrobić? I powiedział, konieczny jest długi marsz przez instytucje. Zorganizowani ateiści muszą współpracować z innymi postępowcami w celu przechwycenia instytucji kształtujących duszę młodych, szkół, uczelni, filmu, muzyki, sztuki i nowych mas mediów, które pozbawione jakiejkolwiek cenzury wkroczą do każdego domu. Czyli chodziło mu o radio. A już po śmierci Gramsciego telewizji. Gdy instytucje kulturalne zostały zdobyte, Zjednoczona Lewica mogła już rozpocząć dechrystianizację Zachodu. Kilka generacji później zostało to osiągnięte, wskutek czego Zachód już nie jest Zachodem, ale całkiem inną cywilizacją. Za kontrolowaniem społeczeństwa za pomocą kultury nadchodzi kontrola nad całym państwem. Ale gdy na zachodzie zaczęło umierać chrześcijaństwo, okazało się, że szybko zaczęli wymierać ludzie zachodu. Rozpoczęło się szybkie samoludobójstwo. Samoludobójstwo. Jesteśmy tutaj ludzie, jesteście ci, którzy rozumieją, czym są, jak potężne możliwości wpływania na jednostki, narody, państwa, mają media. Chociażby teraz widzimy to w ojczyźnie, co się dzieje. W jakim kierunku prowadzą media naród? Co potrafią zrobić? Wydawałoby się niejednokrotnie z ludźmi nawet inteligentnymi, z dyplomami. Przed kilku dniami wpadł mi w ręce pewien podręcznik dla, można powiedzieć, inżynierów od wprowadzania innego porządku, innej niż chrześcijańska kultury i cywilizacji. Tytuł książki po polsku: Ciche bronie dla cichych wojen. Między innymi tam czytam: doświadczenie dowiodło, że najprostszą metodą ukrywania cichej broni i zdobycia kontroli nad społeczeństwem jest utrzymanie społeczności w niezdyscyplinowaniu i niewiedzy co do podstawowych systemów wartości, z jednoczesnym utrzymywaniem dezorientacji, dezorganizacji i skupienia uwagi wokół spraw, które nie mają żadnego znaczenia. Odwracanie uwagi od zasadniczych spraw. Cel ten można osiągnąć, czytam w tej książce, poprzez obniżanie zaangażowania myśli i sabotowanie aktywności umysłowej, poprzez wprowadzanie małowartościowego programu edukacji publicznej, jak chodzi o matematykę, logikę, system projektowania, ekonomię, oraz przez obniżanie rozmachu i śmiałości projektowania technicznego. Czytam dalej. Cel ten można osiągnąć przez podwyższenie poziomu emocji, wzrost samozadowolenia oraz zaspokojenie w sferze aktywności emocjonalnej i psychicznej poprzez wywoływanie bezlitosnych emocjonalnych ataków i konfliktów, tak zwanych gwałtów na umyśle i emocjach, w postaci bombardowania seksem i przemocą oraz wojen w mediach, szczególnie oczywiście w telewizji, w pismach. I dalej. Osiąga się to przez spełnianie wszystkich pożądań, narzucanie ludziom wielu bezwartościowych śmieci, dawanie bezwartościowej papki umysłom oraz pozbawianie ich tego, czego naprawdę potrzebują. Cel ten wreszcie osiąga się przez zredefiniowanie historii i prawa, degradując ludzkość do roli dewiantów. I o dewiantach mówi się, że to jest normalne. A wszyscy normalni muszą się podporządkować dewiantom. I biada, gdyby tak nie było. Obserwujemy to i trzeba to widzieć. Po to wszystko, aby w ten sposób nie było myślenia o indywidualnych potrzebach osoby, lecz o sfabrykowanych priorytetach zewnętrznych ogółu. I czytam dalej, takie działanie zabezpiecza przed odkryciem cichej broni, czyli technologii automatyzacji społecznej, sterowania całymi narodami, państwami. Podstawową zasadą jest to, iż zysk jest czerpany z zamieszania. I im więcej zamieszania zrobi się w społeczeństwie, tym większy zysk mają ci, którzy sterują tym społeczeństwem. Zatem najlepszym podejściem jest sztuczne wytwarzanie problemów, aby potem móc zaoferować ich rozwiązanie według planów inżynierów tworzących inną niż chrześcijańska kultura, walczących z Bogiem, z narodem, z patriotyzmem, z moralnością z normalnością. Czytam, iż w mediach należy trwale, zwróćmy uwagę na media, że w mediach, i popatrzcie, czy tak nie jest w Polsce też, w mediach należy trwale odwracać uwagę dorosłej części społeczeństwa od prawdziwych problemów społecznych i skupić ją na sprawach, które w rzeczywistości nie mają znaczenia. W szkołach należy utrzymać młode pokolenia w nieznajomości prawdziwej matematyki, prawdziwej ekonomii, prawdziwego prawa i prawdziwej historii. Niech się nie uczą, niech się nie stresują. Nauka tylko dla niektórych, dla tych, którzy będą sterować całą masą. Dalej, z rozrywką publiczną należy tak robić, by utrzymać ją poniżej poziomu przyzwoitości. Czym większe chamstwo, tym lepiej. Czym większe prostactwo, tym lepiej. Czym więcej przekleństw, tym lepiej. Czy nie jest tak u nas? I gdzie jest Komisja Etyki, Rada Etyki Mediów? A co do pracy? Co do pracy, według tych inżynierów z książki, jeszcze raz przypomnę, ciche bronie dla cichych wojen. Co do pracy, ludzie powinni być zajęci. Zajęci i zajęci. Bez czasu na myślenie. Po pracy powinni powracać do domu jak do obory z innymi zwierzętami. Zdegradowanie człowieka zupełnie. Już tylko po tym zasygnalizowaniu problemu w dzisiejszym świecie pytam, czy można mieć jeszcze nadzieję? Czy można mieć nadzieję? Kościół głosi Ewangelię nadziei. Czy można mieć nadzieję, patrząc na to, co dzieje się w świecie? Czy można mieć nadzieję, patrząc na to, co w ojczyźnie naszej się dzieje? Także od czasu wydawałoby się upadku komunizmu, a i obecnych przemian w Polsce, w czasie których media, kabarety, ludzie mający się za oświeconych, wyśmiewają tych bezpardonowo, wyśmiewają, poniżają tych, którzy chcą uporządkować dom ojczysty. Wyśmiewają słuchaczy Radia Maryja. Nie tylko moherowe berety, pogarda, ale jeszcze zabawy sobie już teraz robią. Kabarety, gry z moherowymi beretami. To jest wszystko metoda. Niszczenie tych, którzy chcą wprowadzić normalność, by słowo wreszcie znaczyło słowo, sprawiedliwość, wreszcie sprawiedliwość, tak jak mówił poeta, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, jak z grzechów naszych, win przeklętych. Niech będzie biedny, ale czysty nasz dom z cmentarza podźwignięty. Czy można mieć nadzieję, gdy wydawałoby się rodacy kpią z nas, pogardzają i kolaborują z nieprzyjaznymi naszej wierze, moralności i własności, naszych rodzin i naszych przekonań? Czy można mieć nadzieję? Wszak już Norwid przestrzegał nas. Państwa nie można zniszczyć, chyba że przy współpracy jego obywateli. I teraz taka współpraca jest. W Widać to choćby po tym, co zrobione w Parlamencie Europejskim. Gdy uchwalono rezolucję o niepokojącym rasizmie w Polsce, o ksenofobii, homofobii, antysemityzmie, wywoływanym między innymi przez takie platformy religijne jak Radio Maryja. Są kolaboranci. Jeszcze raz Norwid mówił, państwa nie można zniszczyć, chyba że przy współpracy jego obywateli. Widać, co chociażby piszą o nas, jak kpią sobie, jak w niewybredny sposób poniewierają ludźmi. Współczuję, wyrazy wielkiego współczucia składam mamie prezydenta, która jest po ciężkiej operacji i też ją sponiewierali. Nawet starej matki nie oszczędzili. Przy współpracy obywateli. I to kto? Słuchajcie aktualności dnia. Dzisiaj było bardzo ciekawe wystąpienie ludzi światłych, rozumiejących rzeczywistość. Czy można mieć nadzieję, gdy lekarze, służba zdrowia, którym jest ciężko, ale na skutek zaniedbań wielu lat, traktują ludzi chorych, w tym dzieci chore, jak tarcze w walce o lepszy byt? Czy można mieć nadzieję? Czy można mieć nadzieję, gdy zorganizowane zło toczy Polskę jak złośliwy rak z przerzutami? Nie tylko można mieć nadzieję, ale nawet więcej. Trzeba przekroczyć próg nadziei. Mieć nadzieję wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei, bo nie jesteśmy sami. Kto z Bogiem, któż przeciwko Niemu? Były w Polsce przeróżne wieki. Mówi nam o tym Ojciec Święty Jan Paweł II, chociażby w książce Pamięć i Tożsamość. Były zwycięstwa. Od chrztu Polski to też było zwycięstwo. Od zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, pod Legnicą w roku 1241, gdy Polska zatrzymała najazd Mongołów na Europę, gdy rozwiązywała sprawę krzyżacką, gdy broniła innowierców jak w żadnym innym kraju, gdy tworzyła Unię z sąsiadami, z sąsiednimi narodami, z chrześcijanami obrządku wschodniego, gdy Jan III Sobieski pod Wiedniem ocalił Europę przed zagrożeniem otomańskim, gdy Polska po 123-letniej niewoli odzyskała niepodległość w 1918 roku i szybko rozwijała się po tym czasie zaborów, gdy w 1920 roku ocaliła Europę przed Armią Czerwoną i tą straszną ideologią, gdy samotnie walczyła o Boga i ojczyznę w czasie II wojny światowej i w następnych dziesiątkach lat, gdy znów poderwała się w 1980 roku i inne narody pociągnęła za sobą do wolności. Były wielkie zwycięstwa, są wielkie zwycięstwa, ale były i są nasze wady i upadki. Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisze. Wiek XVII natomiast, zwłaszcza druga jego część, odsłania pewne znamiona kryzysu zarówno w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak też w życiu religijnym. Z tego punktu widzenia obrona Jasnej Góry w 1655 roku ma nie tylko charakter pewnego cudu historycznego, ale także może być interpretowana jako ostrzeżenie na przyszłość, w sensie wezwania do baczności wobec zagrożenia, które pochodziło z Zachodu, zdominowanego zasadą cuius regio eius religio, czyja władza tego religia, czyje królestwo tego religia, taka jaką chce w tym królestwie. A także niebezpieczeństwo szło ze wschodu, pisze Ojciec Święty, gdzie coraz bardziej umacniała się wszechwładza carów. W świetle tych wydarzeń można by powiedzieć, że jeżeli Polacy zawinili w czymś, również wobec Europy i ducha europejskiego, to zawinili przez to, że pozwolili zniszczyć wspaniałe dziedzictwo XV i XVI stulecia. Czy pozwolimy zniszczyć teraz? Stoimy na potwornym zakręcie. Jest potworna zmowa do dyspozycji, uzbrojone po zęby, jak Goliat media, organizacje, służby specjalne z różnych stron świata i w Polsce też. Zawsze w najgorszej beznadziei z zewnątrz, beznadziei wewnętrznej przychodziliśmy do Matki Najświętszej i dzisiaj też tutaj jesteśmy. I tu przychodzą ludzie od lat. I przychodzą na wielu miejscach w Polsce. Tak było w czasie potopu szwedzkiego 350 lat temu i po zwycięstwie nad Szwedami. Król Jan Kazimierz ślubował Matce Najświętszej w imieniu całego królestwa wierność i miłość. Tak było 60 lat temu, gdy rozpoczynał się potop komunistyczny w 1946 roku. Kardynał August Chlont przekroczył próg nadziei. Miał nadzieję wbrew wszelkiej nadziei i oddał Polskę Matce Najświętszej, jej niepokalanemu sercu na Jasnej Górze. Przekroczył próg nadziei kardynał Stefan Wyszyński, gdy naród wypowiedział przygotowane przez niego słowa ślubów na Jasnej Górze, a on wypowiadał je odizolowany od narodu w więzieniu. Przekroczył próg nadziei. Nadzieja wbrew wszelkiej nadziei. Nie jesteśmy sami. Kto z Bogiem, któż przeciwko nam. Wszak u Maryi my na ordynansach. Ona jest naszą matką. I w naszych czasach, podobny do tych w ojczyźnie z okresu upadku XVII i XVIII wieku, podobny do czasów Targowicy i zalewających nas potopów, trzeba nam z całego serca, ze wszystkich sił wołać z prymasem tysiąclecia, który wierzymy jest w domu Ojca i modli się za Polskę. Wielka Boga człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu,
pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Ciągle głosił nadzieję, przekraczał jej próg i był cały czas jej świadkiem, świadkiem nadziei. Jan Paweł II. Cały czas, aż do ostatniego słowa na tej ziemi, ostatniego słowa amen. Był wierny w swym totus tuus, który cenił bardzo sobie ludzi głoszących Ewangelię. I cenił rodzinę Radia Maryja. Niejednokrotnie o to pytał. Pytał, jak się to rozwija i zachęcał, by iść dalej. I cieszył się ludźmi. Kiedyś, gdy przyjechaliśmy na pielgrzymkę, widziałem z dołu z ojcem Janem i Krutem, patrzę, tam na tarasie, na domu apostolskim, kto to? Patrzył na nas gromadzących się Ojciec Święty. A później w czasie wieczerzy, kolacji, długiej rozmowy mówił o wszystkim, pytał o wszystko i powiedział, ile jest tych ludzi. Tylu przyjechało, a ile słucha tego radia. I pozdrawiał wszystkich w Polsce i poza Polską. I powiedział nam, wiele macie do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Ileż razy nam mówił wiele spraw. I bardzo cenił sobie te wszystkie dobre poczynania. On, Jan Paweł II, świadek nadziei, mówił na błoniach krakowskich, gdy żegnał się z nami podczas pierwszej pielgrzymki i wierzę, że teraz mówi z domu Ojca do nas. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście zawsze szukali duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogu Rodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuariów na polskiej ziemi. Przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem. Przez pamięć świętego Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na skałce. Proszę was o to. Głośnie dalej, wszyscy uczniowie z Maryjnej Szkoły Ewangelię Nadziei. Amen. Amen.